Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątego poranku, a przy telefonie jest dzisiaj z nami prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dobre jakoś połączenia, cieszę się. Najpierw mała retrospekcja. Sprawdziłem dokładnie 5 tygodni temu. Poznań zamknął jako pierwsze miasto w Polsce szkoły z powodu koronawirusa. Wtedy niektórzy mówili, że to może niepotrzebna nadgorliwość. Czas pokazał, że to była słuszna decyzja, panie prezydencie.
No też widać w tej chwili po liczbie osób zakażonych w Poznaniu, czy też liczbie, nie mamy jeszcze w tej chwili ofiar śmiertelnych. Ten czas był bardzo istotny, bo to było wyprzedzenie takie na poziomie tygodnia w stosunku do innych miast, w których jeszcze też przez jakiś czas były otwarte świetlice, ale sądzę, że tym ważniejszym jeszcze elementem niż zamknięcie szkół była decyzja o zakazie odwiedzin w DPS-ach. To widzimy w tej chwili na poziomie całego kraju, jakie dramaty rozgrywają się właśnie w tych miejscach. Też bardzo szybko rozpoczęliśmy dezynfekcję tramwajów, autobusów i te kilka dni, one tak naprawdę bardzo dużo nam dały. Cieszę się również, że udało się przekonać premiera do podjęcia właśnie tych decyzji, które potem zostały podjęte.
Bo to 24 godziny później właściwie było, jeśli chodzi o zamknięcie szkół. Panie prezydencie...
Nie do końca. Ja miałem spotkanie z panem premierem właśnie dzień po zamknięciu szkół w Poznaniu i my przekonywaliśmy do tego premiera na poziomie właśnie Unii Metropolii, na poziomie samorządów. Również też wtedy przekonywaliśmy premiera do zamknięcia granic na kształt taki mniej więcej jak jest w Izraelu. Mhm. Także to te decyzje były podejmowane de facto w piątek.
No tak, ale mimo wszystko dosyć szybko. Panie prezydencie, chwalę pana, jak pan słyszy, natomiast tym bardziej nie rozumiem trochę pańskiej późniejszej niekonsekwencji, bo tak, cmentarze pozostały pan na przykład otwarte, trochę kwestionował te przepisy dotyczące komunikacji zbiorowej, tej odległości, tych pustych miejsc. No, nie ma tutaj konsekwencji, no bo jak się chronić, to się chronić.
Nie, panie redaktorze, jest konsekwencja, dlatego że czym innym są takie działania, które rzeczywiście ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa, a czym innym są niepotrzebne zakazy, na przykład takie jak zakaz wstępu do lasów, jak zakaz aktywności fizycznej, który widzimy w innych krajach, wręcz jest wskazywany
To zależy, bo są miejsca, gdzie nie można wyjść dalej niż 100 metrów w innych krajach.
Ale to było we Włoszech, w sytuacji, gdy sytuacja tam się wymknęła spod kontroli, gdy liczba zakażeń rosła geometrycznie w tych regionach, w których rzeczywiście było bardzo trudno.
No a te cmentarze?
Zupełnie inaczej. I też ja też słucham ekspertów. Profesor Simon mówił, że bardzo ważne jest dla tego, by nie ten wirus zablokować, żeby ludzie byli bardziej odporni.
Panie prezydencie...
Aktywność fizyczna też wzmaga odporność na wirusa.
Jak pan wie, jestem z klubu zdrowotnych i jak najbardziej serce mi się uśmiecha do utrzymywania kultury zdrowotnej ciała. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu ludzie nie wychodzili z domu. Przede wszystkim ci starsi. A te cmentarze otwarte przez Poznań, no kto chodzi na cmentarze? Ludzie starsi, czyli ci z grupy podwyższonej.
Panie redaktorze, nie. Ja też chodzę na cmentarze. Mam grób swojego ojca.
Tak, ale wie pan, kogo pan mija na ulicach, prawda?
Ale po pierwsze, tak, na cmentarzu te odległości mogą być naprawdę spore i przy zaufaniu do obywateli, przy zachowaniu...
No ale ci ludzie muszą wyjść z domu, muszą dotrzeć na ten cmentarz. Wie
panie redaktorze,
to?
No moja mama ma 81 lat. Ja w tej chwili wręcz prowadziłem dyskusję z moją siostrą. Uważam, że należy jej pozwolić na to, żeby ona mogła wyjść na krótki spacer, bo za chwilę się okaże, że to nie będzie kwestia koronawirusa i COVID-19, ale te osoby starsze, które mieszkają na przykład na piętrze, czy na którymś piętrze, one nie będą w stanie za chwilę tak naprawdę zejść i wejść z powrotem.
I mam nadzieję, że rzeczywiście ten pierwszy etap ograniczania tych zakazów będzie dotyczył także między innymi tych spacerów. Panie prezydencie, zawsze pan był wyrazisty, ale mam wrażenie, że mimo wszystko w czasach koronawirusa mocno podkręcił pan niektóre wypowiedzi. Jeżeli pan mówi na przykład, że trzymanie dzieci w domu czy nastolatków jest nieludzkie, no Nie służy to za bardzo uspokojeniu nastrojów w społeczeństwie, a to jest ważny chyba element także walki z koronawirusem.
Panie redaktorze, uważam, że sytuacja, w której wszyscy w tej chwili się wspieramy na poziomie rodziny, na tej, na podstawie tej, to jest podstawowa komórka społeczna. Mój syn, 16-letni, który jest prawie tak silny jak ja, mógł robić zakupy dla dziadków. Mógł wyjść do sklepu i w ten sposób wręczyć swoją mamę. 16-letni człowiek, który ma 1,90 m wzrostu prawie i podnosi jakieś hantle wagi 10 kg, w tym momencie to jest bardzo nieludzkie, że tej rodzinie nie pozwala się na podział obowiązków. On mógł tak naprawdę właśnie dzięki temu pomagać swoim dziadkom.
Tylko po co aż takie duże słowa? Po co mówić, że to jest nieludzkie? Po prostu no jest przepis. No, tak robią władze na całym świecie, nie tylko polskie władze. Może trochę za mocno powiedziane. Może warto się zastanowić nad zmianą przepisu, ale czy to jest nieludzkie?
Panie redaktorze, właśnie o to chodzi, żeby w tych trudnych czasach podejmować roztropne decyzje i tego bym oczekiwał od rządu. Oczekiwałbym od rządu tego, by w czasie, gdy to trzeba zrobić, zamówić odpowiednie testy, żeby w tym czasie, gdy jest na to jeszcze informacja ze służby, żeby zamówić maseczki, a nie robić pokazowe działania na granicy, że my zatrzymamy tego wirusa na granicy i przekazuje się sprzęt służbom granicznym zamiast medykom. Ja jestem zwolennikiem po prostu konkretnych działań, a nie takich zagrań PR-owych. I z jednej strony my musimy teraz znaleźć równowagę pomiędzy tym, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał zbyt szybko, żeby ta nasza opieka medyczna, która jest na takim poziomie, na jakim może być po tych wszystkich zaniechaniach wieloletnich.
Stąd właśnie kwestia tego, żeby ograniczać kontakty ze sobą. I to był główny, skoro mamy słabą służbę medyczną.
Panie redaktorze, tylko że ograniczanie kontaktów nie oznacza tak naprawdę zbyt daleko idących nakazów i zakazów, bo w tym zakresie te zakazy, że nie można wyjść do lasu, jeżeli ja pójdę sam w lesie, to kogo ja mogę zakazić? Jeżeli nawet ktoś naprzeciwko pójdzie i on będzie przechodził też, to my się możemy wyminąć w odległości 3-4 metrów.
A był pan w weekend nad Rusałką, bo ja biegałem sobie i ocierałem się o tłumy ludzi, które wyszły wtedy jeszcze tuż przed zakazem. I mam wrażenie, że tam prawie był ścisk jak na Świętym Marcinie w czasie festynu.
Panie redaktorze, byłem na Wartostradzie, byłem też nad jeziorem Strzeszyńskim, obserwowałem to, co się dzieje i widziałem odpowiedzialność ludzi. Jeżeli koło siebie siedziała para, która normalnie mieszka w tym samym mieszkaniu. Jeżeli ktoś wyszedł z dziećmi i szedł w takiej grupie, nie miało tych odstępów dwumetrowych, ale ci ludzie przecież mieszkają razem. Jeżeli taka rodzina wyszła na spacer z dziećmi, dając im możliwość tego trochę zakosztowania świeżego powietrza, trochę ruchu, to nie było żadnym zagrożeniem. I widziałem te działania. Widziałem też porównanie tego, co się dzieje w Niemczech, gdzie policja dziękuje za te odpowiedzialne zachowania i sytuację, w której nasza policja wzywa do rozejścia się do domów. To były rzeczywiście obrazki, które pokazywały różnicę w podejściu.
Ja mimo jednocześnie tę część chciałbym już zamknąć. No, pewnie będę zwolennikiem tego, że więcej zapobiegliwości nam nie zaszkodzi, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, co gdzie się czai.
Panie redaktorze, ja byłem tutaj akurat pierwszy w zakresie tej zapobiegliwości.
Dlatego właśnie powiedziałem, że chwalę pana, później pewną niekonsekwencję widziałem. Współpraca z wojewodą, bo pytałem o to wojewodę. Jak się wam to układa? Na przykład w kwestii dostaw sprzętu medycznego dla szpitala na Szwajcarskiej.
Bardzo szanuję pana wojewodę i rzeczywiście życzyłbym wszystkim prezydentom dużych miast tak dobrej współpracy z wojewodami, jaką ja mam. Są oczywiście czasami sytuacje, w których mamy różne punkty widzenia, ale dochodzimy do kompromisów i dzięki tym kompromisom i szybkim działaniom mieliśmy bardzo szybko izolatorium, bardzo szybko porozumieliśmy się w zakresie również tych testów i naprawdę oczywiście były sytuacje, w których oczekiwałbym od wojewody szybszego działania, na przykład w zakresie tych niepotrzebnych decyzji o zamknięciu rynków, ale potem się okazało, że wojewoda nie wiedział o tym, że dostałem takie pismo z natychmiastową wykonalnością i tutaj ja nie mogę powiedzieć złego słowa na wojewodę. Bardzo
A jeśli chodzi o Szwajcarską, w tej chwili jest na bieżąco zapewniona dostawa tego wszystkiego, no, testy, maseczki, sprzęt ochronny. Pan o tym dosyć dużo mówił, to była taka rzecz, która
Panie redaktorze, to była solidarność wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, między innymi pana Pawłowskiego, który 1,5 miliona złotych przekazał na zakup sprzętu.
I tak naprawdę
również Sebastian Kulczyk, który 500 tysięcy przekazał. Tutaj muszę powiedzieć, że to była takie działanie wspólne i w ramach tego, czym dysponowała Agencja Rezerw Materiałowych, w ramach tego, co mógł wojewoda zrobić, nie mogę złego słowa powiedzieć. Problemem było to, że rzeczywiście na tym szczególnie pierwszym etapie były straszne braki w tych strojach ochronnych, maseczkach.
Teraz już tych braków nie ma.
Nie do końca. Mamy na przykład sytuację taką, w której te dostawy sprzętu do szpitala na Szwajcarskiej może wyglądają trochę lepiej, ale w zakresie innych szpitali, Posumu i tak dalej, rzeczywiście te składane zamówienia nie były realizowane, ale to wynikało też z tego, że na dzisiaj, panie redaktorze, to właściwie jest walka o te maseczki na poziomie światowym. Niestety one są produkowane głównie w Chinach.
Taki paradoks, prawda?
I w tej chwili też to jest dla nas lekcja na przyszłość, że nie możemy sobie pozwolić na uzależnianie się w zakresie pewnych rzeczy tylko od ceny produktów.
To tak jak z ropą naftową, prawda? Powinniśmy mieć dywersyfikację.
Panie, akurat w zakresie benzyny i ropy naftowej mamy rezerwy. Rezerwy na 90 dni, czyli tutaj w tym zakresie to działa. Są przepisy, natomiast w zakresie tego typu elementów niestety...
Być może to też powinny być rezerwy strategiczne, prawda?
Powinny być. I tutaj są zaniechania Agencji Rezerw Materiałowych. Ewidentne.
Panie prezydencie, czy w świetle tych dobrych zdań na temat wojewody powtórzył pan to swoje zdanie o tych idiotycznych rządowych rozporządzeniach dotyczących komunikacji, bo to wprowadziło duży ferment między wasze relacje.
Panie redaktorze, ja rozmawiam od czasu do czasu z panem premierem i nie mówię oczywiście, mówię tutaj, rozmawiamy bardzo kulturalnie, natomiast też nie będę ukrywał, że pewne działania, które są nieracjonalne, które powodują niepotrzebne utrudnienia, które skutkują również niemożliwością wypełnienia tych nakazów. Takie jak chociażby kwestia liczby autobusów czy tramwajów, które trzeba by było dostarczyć, żeby spełnić te wymogi rządowe.
Nie przekonują pana względy bezpieczeństwa, że pasażerowie...
Ale panie redaktorze, nie da się, jeżeli do jednego tramwaju mieści się 200 pasażerów, a przy tych regulacjach mogą wejść 24 osoby, czyli 24 pasażerów, to nie da się tak naprawdę, nawet przy tym zmniejszonym ruchu, w godzinach szczytu zabezpieczyć w jakimkolwiek mieście, czy to będzie Warszawa, czy to będzie Kraków, takiej liczby tramwajów czy autobusów, które wystarczyłyby na to, żeby przemieścić te strumienie ludzi.
Tak czy tak, myśleć o ochronie pasażerów, jak tylko się da, prawda? To jest.
Ale panie redaktorze, wtedy można było, tak, zamiast tego zakazu, wprowadzić nakaz posiadania maseczki w tramwaju czy w autobusie. To można było zrobić. I w ten sposób tam właśnie w innych krajach, gdzie nie da się zachować tej odległości 1,5 metra czy 2 metrów, w tym zakresie wprowadzano takie rozwiązania, które miały w tych miejscach, gdzie się nie dało zachować.
Maseczka to też nie wszystko. Jeszcze krótko, panie prezydencie, kwestia przedsiębiorców, bo rozmawiałem z paroma, oni nie są zadowoleni z tych rozwiązań, które zaprezentowało miasto. Nawet teraz tych skorygowanych powołują się na przykłady innych miast. Mówią przede wszystkim, że nie ma dialogu z nimi. Że pan nie chce z nimi rozmawiać, tylko rozmawia z dużymi biznesmenami w Poznaniu, dużymi firmami.
Absolutnie nie. Przecież ta moja walka o to, żeby nie zamykać targowisk, to była walka o 1000 miejsc pracy na targowiskach. To są przecież mikroprzedsiębiorcy. W tym obszarze również staram się przekonywać rząd do tego, by zakreślił terminy, żeby ci przedsiębiorcy mieli w ogóle jakąś perspektywę na otwarcie swoich firm.
Ale restauratorzy, właściciele pubów mówią, że wysłali do pana listy, proponowali spotkania. Nie było z pana strony takiej woli.
Panie redaktorze, w ogóle jest gorący szans, a jednocześnie te spotkania nie są do końca w tej chwili, powiedziałbym, wskazane czy bezpieczne. I ja rozumiem dramat restauratorów, natomiast to nie tylko restauratorzy, bo to są jeszcze też przecież właściciele gabinetów stomatologicznych, fryzjerskich, to są też taksówkarze. Tych mikroprzedsiębiorców jest jest bardzo mało. Ja też powiedziałem jasno, bo ja rozmawiam z właścicielami restauracji, znam też wielu prywatnie, też korzystałem przecież z restauracji. Byłem niedawno właśnie też odebrać pewne potrawy, które zamówiłem na święta w restauracji Massimiliano Ferro. Rozmawiałem z właścicielem. Rozmawiałem też z właścicielem tej takiej
oczywiście,
bardzo popularnej restauracji Ruina.
Mamy mniej niż inne miasta, mamy mniej niż Kraków.
Panie redaktorze,
który to zwalnia przedsiębiorców,
ale to jest to, ja się nie będę licytował z innymi miastami, bo w tym momencie Kraków z jednej strony poszedł daleko, bo rzeczywiście u nich kwestia jest turystyki, liczby tych restauracji, tamten dramat jest jeszcze większy, ale jednocześnie Kraków też wyłącza prąd w określonych okresach, co powoduje również zmniejszenie bezpieczeństwa i w tym zakresie my też współpracując z Unią Metropolii, gdzie pewne działania podejmujemy wspólnie po uzgodnieniach
pewne
w zakresie na przykład zwolnień w strefie.
Bo natomiast, na przykład no, nie robicie tak jak Łódź, nie robicie tak jak, nawet jak prezydent Trzaskowski w Warszawie.
To jest tak, że jakieś miasto zdecydowało się, żeby każdy mieszkaniec dostał jedną maseczkę jednorazową, gdzie koszty dostawy były dużo większe niż koszty tej maseczki, co zrobił akcję propagandową i w tym momencie można było pokazać, wiem, w naszym mieście my dostarczamy mieszkańcom po jednej maseczce na gospodarstwo. I to są też pewne działania, które są dla mnie takie właśnie czysto PR-owe. Ja uważam, że trzeba się trzymać konkretów i szukać rozwiązań dla biznesu całego, nie wybierając 1% przedsiębiorców i nie faworyzując ich, nie myśląc tylko
ale
o nich.
Ale na pewno trzeba się z nimi spotykać, choćby w sposób telekonferencyjny, ale powinniście rozmawiać jednym zdaniem, panie prezydencie.
Był okrągły stół z udziałem też radnych, z udziałem przedsiębiorców, na które my przedstawiliśmy nasze propozycje. One zostały bardzo dobrze przyjęte, z dużym uznaniem. Ja bym panu redaktorowi powiedział tak i pokazał SMS-y, które otrzymałem od przedsiębiorców po wczorajszym komunikacie premiera Morawieckiego. Naprawdę mógłby pan spaść z fotela.
No ja mam kolejne te dotyczące Poznania. One nie są zbyt optymistyczne. Jednym zdaniem dosłownie, panie prezydencie, jakie działania właśnie dla...
Halo?
Jednym zdaniem działania najbliższe dla przedsiębiorców w Poznaniu, no, państwa.
Przede wszystkim to robimy też na poziomie Unii Metropolii. My zabiegamy o to, żeby wyznaczyć podobnie jak w innych krajach, jak w Czechach, jak w Niemczech, jakieś terminy, żeby ci przedsiębiorcy, bo przecież gospodarka traci tak naprawdę na tej chwili tym zatrzymaniu jakieś 3 do 7 miliardów dziennie. I niezależnie od tego, czy rząd przeznaczy 30 miliardów, czy 40 miliardów zwolnienia ze składki ZUS i te inne elementy, one nie dadzą tak naprawdę źródła dochodu tym przedsiębiorcom. My musimy w tej chwili szukać rozwiązań takich, by z jednej strony trzymać w ryzach wzrost zachorowań, a z drugiej strony przy zachowaniu pewnych reguł bezpieczeństwa
otwierać.
I my musimy też przede wszystkim przedsiębiorcom powiedzieć, kiedy będą mogli prowadzić działalność. Te działania, które my podjęliśmy na przykład w zakresie kupców, te wszystkie możliwości dezynfekcji, te pleksji ochronne, no tak, te folii, to są działania,
nie
które zapobiegają.
Z opłat targowych ich niestety nie zwolniliście?
Nie, z opłat targowych to oni już dawno zostali, panie redaktorze, zwolnieni, bo z tego to zwolniłem kupców już dużo, dużo wcześniej. I my również...
Całkowicie.
My dużo i tutaj w tym zakresie
całkowicie
również tak, z opłaty targowej złożyliśmy, z targowiskowej złożyliśmy już dużo, dużo, dużo wcześniej, to było
no to
po roku
wiadomo
mojej prezydentury. Natomiast jeśli chodzi o kwestie na przykład w tej chwili działań takich, te osoby, które mają lokal od zasobu miejskiego, one mogą przez 3 miesiące płacić 50% kwoty, a jednocześnie dalsze 50, te pozostałe 50 mogą tak naprawdę rozliczyć dopiero po roku prowadzonej działalności. Te osoby, które prowadzą na przykład zakłady takie jak Szewc, Zegarmistrz, te, które są naprawdę, no nie mają tam wysokiej marży, są rzeczywiście bardzo istotne dla życia mieszkańców i działają od lat 20-30. W tych zakresach ja powiedziałem, że jesteśmy gotowi na indywidualny wniosek pójść
i
jeszcze
dalej.
W takim
razie zobaczymy, co powiedzą panu przedsiębiorcy w tych indywidualnych rozmowach. Nasz czas niestety...
Przede wszystkim, panie redaktorze, najważniejsze jest to, czy uda nam się utrzymać inwestycje i tymi inwestycjami tak naprawdę pobudzić gospodarkę i zabezpieczyć te miejsca pracy. Bo dzisiaj, proszę zobaczyć, dzięki tym remontom, które prowadzimy, ilu przedsiębiorców ma tak naprawdę dla swoich pracowników pracę. I teraz kluczem dla sukcesu, to rozmawiałem też z panią wicepremier Emilewicz, jest właśnie to, żeby samorządy utrzymały poziom inwestycji, żebyśmy my teraz, idąc jakieś ulgi dla jakiejś grupy przedsiębiorców, nie położyli inwestycji, które są finansowane ze środków unijnych.
I to jest ważne, panie prezydencie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam państwa serdecznie. Dziękuję uprzejmie.
Kluczowy temat.